W aktualnościach dnia jest już z nami pan profesor Mieczysław Ryba, KUL i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, także prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie pana.
Szczęść Boże.
1 września, nowy rok szkolny, nowe różne rzeczy się zaczynają, ale też i nowa sytuacja polityczna w Polsce i w Europie. Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, obejmie ten urząd 1 grudnia, także jeszcze trochę czasu jest. No ale różne głosy słyszymy, na przykład Sikorski, minister Sikorski mówi habemum prezydentem Europy. W ogóle jest wielka euforia w polskich mediach. No, a pozostaje też pytanie, dlaczego nie Merkel na przykład? Dlaczego nie Cameron czy Holland, a właśnie Donald Tusk? Czy on jest aż tak wybitnym politykiem na skalę europejską czy światową, że został właśnie mianowany przewodniczącym Rady Europejskiej?
Wydaje się, że tu złożyła się na to pewna gra wielkich, przede wszystkim Angeli Merkel, bo Tusk w tym obszarze ogólnoeuropejskim jest jednak postrzegany jako człowiek Merkel. Nie tylko, że jest bardziej niemieckojęzyczny, ale przede wszystkim ze względu na różnoraką postawę samego Tuska, ale również przypomnijmy Radosława Sikorskiego, który w Berlinie nie tak dawno deklarował kilkakrotnie, ażeby Niemcy wzięły w Europie sprawy w swoje ręce. W tym sensie niektórzy spekulują, czy Donald Tusk będzie, czyje interesy reprezentował. Daj Boże, żeby bardziej polskie niż Merkel, niż Berlina. No ale oczywiście tu są pewne spekulacje. Na pewno Angela Merkel była rozprowadzającą Tuska po salonach europejskich. Natomiast na całą rzeczywistość złożyły się też pewne uwarunkowania związane z wyborem wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, że minister wywodząca się z Włoch i pamiętajmy też o interesach włoskich, one w sensie polityki takiej międzynarodowej. Włosi są przede wszystkim zainteresowani basenem Morza Śródziemnego. Dla nich niepokoje w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie czy w Palestynie są bardziej przeżywane niż niepokoje na Ukrainie. Mało tego, ona sama wywodzi się z kręgów mocno lewicowych. Niektórzy mówią, że ocierających się o mocną, taką nieformalną współpracę z Kremlem. A jeśli tak, to jest to oczywiście bardzo w sferze tej polityki zagranicznej Unii, bardzo sygnał taki dla krajów środkowoeuropejskich, no niepokojący. Niepokojący ze względu na, powiedzmy, to, co się dzieje na Ukrainie, ewentualną politykę Brukseli w tym zakresie. Natomiast chciano jak gdyby zrównoważyć to wszystko, więc wybór Tuska, a nie znaczy Mogherini jest wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych, to Tusk jako tak zwany przewodniczący Rady Europejskiej no miałby być taką równowagą, że Unia Europejska interesuje się też Ukrainą, zwłaszcza, że był zaproszony prezydent Poroszenko na ten szczyt unijny. Więc tu wydaje się, że jak gdyby ten wybór Donalda Tuska wynikał też z tych uwarunkowań, żeby dać sygnał, no, że tu się nie odpuszcza do końca tej polityki ukraińskiej, tylko że on to będzie zrównoważone, ten basen Morza Śródziemnego, i że ta prorosyjskość Mogherini wcale nie musi oznaczać całkowitego przeorientowania polityki unijnej, jeśli bierzemy pod uwagę jej stosunek do Rosji, czy jej stosunek do wojny na Ukrainie. Natomiast oczywiście te wszystkie deklaracje takie radosne, samego też Radosława Sikorskiego, one mają pewne uwarunkowania też mocno wewnętrzne. Po pierwsze, Platforma szła w kierunku takiego dołka, w sensie poparcia społecznego. Nie była w stanie wydostać się prosto z tych afer związanych szczególnie z ujawnionymi taśmami. Być może porażka Sikorskiego, on chciał być tym wysokim przedstawicielem, jest związana z tym, że jest zamieszany w te taśmy prawdy. Natomiast ten sukces Tuska, jego osobisty, dający mu pewną karierę międzynarodową, a w perspektywie niektórzy mówią, że będzie chciał wrócić do Polski, kandydować na prezydenta, to z kolei otwiera pewien scenariusz dla wewnętrznej układanki w Platformie. Z pewnością Platforma tym entuzjazmem będzie się starała przykryć swoje afery i swoje nieporadności i wygrać albo odbić się trochę sondażowo przed wyborami samorządowymi. Wiele wskazuje, że co do tego celu oni to mogą osiągnąć. Tusk dopiero 1 grudnia wyjedzie do Brukseli, a więc tu jeszcze będzie mógł brylować i pokazywać się jako polityk, no wprawdzie tu krytykowany, ale uznany w świecie, a więc taki, którego i my powinniśmy uznawać, a znając pewne kompleksy Polaków, no tu na tym tle można budować pewną strategię propagandową, zresztą Platforma w tym akurat była skuteczna. I teraz problem cały jawi się, co będzie po grudniu, bo pytanie jest, kto zostanie premierem, drugie pytanie, kto przejmie władzę w Platformie. Wydaje się, że to jest wszystko połączone ze sobą. Jeśli mówimy o Ewie Kopacz, to owszem, ona była lojalna wobec Tuska, ale ona w moim przekonaniu no kompletnie się nie nadaje do tej roli, jaką odgrywał Tusk, takiego powiedzmy dyktatora, czy decydującą absolutnie osobę w Platformie i rozgrywającą w całych tych układankach. Myślę, że większość tych liderów Platformy nie uznaje ją za naturalnego następcę i chciałaby to następstwo inaczej ułożyć. A pamiętajmy, że to nie tylko jest kwestia władzy w kraju, ale i olbrzymich dotacji państwowych na partię, a więc zarządzanie olbrzymim pieniądzem. W związku z czym sam Sikorski pewnie ma duże nadzieje i ambicje, ażeby być tym premierem. Być może nawet w sensie wizerunkowym bardziej by się nadawał niż sama Kopacz. I zaczną się na pewno walki tych buldogów platformianych o schedę po Tusku. A ta walka może nie zakończyć się przed następnymi wyborami parlamentarnymi, które są za rok. Niektórzy nawet spekulują z kręgów Gazety Wyborczej, żeby przyspieszyć wybory parlamentarne. Wprawdzie byłoby to ryzykowne, bo Platforma mogłaby przegrać te przyspieszone wybory, ale jest to mniejsze ryzyko niż wybory za rok, kiedy Tuska nie będzie miał kto spinać tej Platformy, nie będzie kto miał dyktatorsko zarządzić, gdzie są, jakie miejsca czyje na listach i osoba słabsza na jego miejscu doprowadzi do sytuacji dekonstrukcji tego obozu, a jego skonfliktowanie wewnętrzne i dekonstrukcja może prowadzić do porażki wyborczej w przyszłym roku, co jest, wydaje się, mocno prawdopodobne. Tutaj różne, tak jak mówię, te frakcje się będą odzywać. Myślę, że i prezydent Komorowski z tym swoim zapleczem gazetowyborczo, dawniej uniowolnościowym, też ruszy do boju, ażeby przejąć to wszystko. Tusk jeszcze jest. Tusk będzie chciał następcę powolnego sobie, lojalnego. Ale pamiętajmy, że lojalność nie znaczy bynajmniej skuteczność. I to wszystko jest przy tym całej euforii jest gigantycznym problemem, przed którym Platforma stoi. Tak jak mówię, do wyborów samorządowych oni będą na pewnej fali. Po wyborach samorządowych i po odejściu Tuska zaczyna się wielka gra. I to jest gra wewnętrzna w Platformie.
Warto też, wydaje mi się, przyjrzeć kompetencjom szefa Rady Europejskiej, bo kiedy oglądałem w sobotę różne kanały informacyjne i czytając jakieś mainstreamowe portale, dochodziłem do wniosku, że mamy do czynienia z jakimś cesarzem Europy wręcz. No takim wielkim, no nie wiem, nie chciałbym jeszcze inaczej to nazwać. A z drugiej strony, na przykład wcześniej wchodząc na różne portale zagraniczne, takie kreujące opinie zagraniczne właśnie. Niewiele tam było informacji na temat kandydata na szefa Rady Europejskiej, tym bardziej właśnie tutaj kandydata Tuska, więc właśnie czy tutaj nie była taka gra też medialna ukazania go jako, nie wiem, wielkiego kogoś w Europie teraz w tym momencie, przez to słupki Platformie się podwyższą, a z drugiej strony jakie są kompetencje właśnie przewodniczącego Rady Europejskiej?
Pamiętajmy, że sama Rada ma duże kompetencje. Przywódcy państw, jeśli się zbierają, to zasadniczo oni rozstrzygają bardziej nawet niż Komisja Europejska główne takie linie rozwoju. Natomiast sam przewodniczący organizuje tylko pracę tychże szefów państw. A więc ma taką funkcję bardziej urzędniczą niż decyzyjną. Zresztą wiemy, że Van Rompuy to nikt taki, który by zasłynął czymkolwiek albo nadaniem jakiegoś celu, kierunku nowego rozwoju Unii, uznawano go jako takiego po prostu urzędnika, biurokratę bez wyrazu. I takiego chciano. Uważano, że po traktacie lizbońskim, jeśli musi ktoś taki niby prezydent Unii powstać, musi się go wybrać, to lepiej wybrać słabego, który nie będzie przeszkadzał w rozgrywaniu przez te wielkie mocarstwa. I teraz być może, kiedy wybierano Tuska, to brano pod uwagę jego lojalność w odniesieniu do wielkich graczy europejskich i ta lojalność była tam wielokrotnie deklarowana. Praktycznie wszystkie te pomysły takie, które się pojawiały, na przykład pakt fiskalny, w który nie musieliśmy wchodzić, jeśli mówimy pod uwagę, bierzemy pod uwagę te restrykcje budżetowe, to nasz rząd absolutnie deklarował, mimo tego, że jesteśmy poza strefą euro, że wejdziemy w cały ten mechanizm. Wiele takich rzeczy, gdzie rząd absolutnie tą lojalność deklarował. Ta przyjaźń z Merkel, ta lojalność doprowadziła do tego, że jest jej faworytem, a więc wydaje się, że to brano pod uwagę. Natomiast sam taki przewodniczący, on ma pewną taką, jest to pewien prestiż, to nie ulega wątpliwości. I jeśli podjęto tę decyzję w sytuacji skonfliktowania się Zachodu z Rosją, jeśli bierzemy pod uwagę też aktywność polską po linii ukraińskiej, no to nie ulega wątpliwości, że chciano w ten sposób zasygnalizować Putinowi pewną taką wojowniczą postawę i to, że tu Europa Środkowa będzie broniona do pewnego stopnia przez samą Unię. Więc w tym znaczeniu jest to taki sygnał, powiedzmy, ważny. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę same kompetencje, one nie są aż tak rozległe. Natomiast sama taka postać jest dosyć symboliczna, bo jak gdyby reprezentuje tą Radę Europejską, organizuje, więc w tych różnych relacjach międzynarodowych również ta postać się przebija. Natomiast powiadam, pytanie jest, gdzie będzie lokowana główna lojalność Donalda Tuska. Czy on będzie bardziej lojalny wobec tego, co jest, nazwijmy, polskim interes narodowy, czy on będzie bardziej lojalny w stosunku do tych, którzy go realnie na to stanowisko wybrali, a przede wszystkim mówimy tutaj o Merkel i o wielkich graczach europejskich. To się będzie okazywać na bieżąco, natomiast z pewnością Platforma będzie się starała jakby propagandowo za pomocą Tuska, tak jak to robiono przy okazji wykorzystania Buzka jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, będzie się starała prowadzić taką kampanię wyborczą wokół osoby o proszę, jak człowiek Platformy jest wysoko postrzegany w kręgach międzynarodowych. Więc w tym sensie to będzie odgrywać rolę do wewnątrz Polski.
Ale jak patrzę na ludzi Platformy, przepraszam, że wejdę w słowo, i o urzędy europejskie, które mieli wcześniej, na przykład Danuta Hübner, komisarz europejski do spraw polityki regionalnej, pan Janusz Lewandowski, komisarz europejski do spraw budżetu i programowania finansowego, no i wspomniany przez pana profesora Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, i teraz Donald Tusk, no to są ludzie Platformy. I czy to już też nie daje jakiegoś obrazu, kto może dostać urząd, bardzo ważny urząd w Europie, jak się musi zasłużyć, nazwijmy to w cudzysłowie?
Nie, to z definicji się wybiera do takich, na takie stanowiska ludzi lojalnych. Nawet wręcz się sugeruje, żeby mieli nastawienie kosmopolityczne. Proszę zauważyć, że to już niektórzy komentatorzy to dostrzegli, że to nie jest tak, że jeśli ma się jakiegoś wysokiego urzędnika w Brukseli, że to są od razu korzyści dla państwa członkowskiego. Bo jeśli nawet Barroso jest Portugalczykiem i jest szefem Komisji Europejskiej, to dzisiejsza sytuacja finansowa Portugalii i problemy z tym związane, gospodarcze, a więc i polityczne, są niewyobrażalne i nie widać takiego prostego przełożenia, że Barroso załatwia jakieś wielkie rzeczy dla swojej ojczyzny i ta rola jest jakaś taka wprost niewyobrażalna. To jest cały szereg różnorakich uzależnień i to te uzależnienia przede wszystkim są w odniesieniu do liderów tych wielkich krajów europejskich, którzy po prostu konstruują te instytucje, a przede wszystkim, którzy je finansują. I to jest rzecz oczywista. No więc tu oczywiście mamy do czynienia z pewną przesadą w tym opisie roli poszczególnych stanowisk. No, pewna symbolika oczywiście jest, pewne oddziaływanie oczywiście jest. Jakie to będzie realne oddziaływanie, to będziemy się przekonywać na każdym kroku. Nie PR-owskie, bo to, że będzie PR-owskie oddziaływanie medialne, że będziemy po prostu karmieni taką papką, prawda, wielkości swojej na salonach europejskich, to jestem przekonany, że tak będzie. Ale musimy się przebić przez tą propagandę medialną, bo już tyle lat jesteśmy nią karmieni w Polsce, że to już naprawdę jest nie lekka, ale duża przesada, a żebyśmy poza tą propagandę umieli dostrzec, co jest realne w tych wszystkich relacjach.
Jeszcze tak na koniec jedna kwestia. Wydawało się, że to jest takie zaskoczenie i dla samego Donalda Tuska i w ogóle chyba dla partii rządzącej, że w ogóle ktoś taki jak Donald Tusk z Polski, ktoś właśnie będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, a przypomnijmy przecież, że w grudniu 2013 roku zaczęły się przedbiegi do wyboru kandydata na szefa Komisji Europejskiej, stanowiska o większym znaczeniu niż przewodniczący Rady Europejskiej i wówczas w gronie kandydatów był Jean-Claude Juncker i między innymi Donald Tusk. I wtedy Der Spiegel w grudniu napisał takie słowa. Tusk ma być jedną z rozważanych kandydatur. Jako polski konserwatysta uznawany jest przez wielu obserwatorów jako łatwy w hodowli dla Merkel, w odróżnieniu od pewnego siebie Junckera.
No, ten opis na pewno o czymś mówi. Nie ma wątpliwości, że rząd nasz w różnorakich bataliach, które Berlin toczył na forum europejskim, różnorakich ich pomysłach centralizacyjnych przede wszystkim, że nasz rząd absolutnie zachowywał się na tym forum lojalnie wobec Berlina. Pytanie jest tylko takie, które należało sobie wówczas i dzisiaj postawić. Czy cele polityczne Berlina, czy ich polityka, ich interesy są zbieżne z celami politycznymi, interesami Polski? W moim przekonaniu, w bardzo szerokim zakresie, nie. My powinniśmy mieć alternatywną i wizję jednoczenia Europy na bazie państw narodowych, a nie centralistycznej biurokracji i alternatywne usytuowanie polskiej gospodarki, nie jako podwykonawcy w stosunku do wielkiego przemysłu niemieckiego, ale jako podmiotu, który próbuje alternatywnie zbudować siłę dla siebie i dla całego regionu Europy Środkowej. Wreszcie samo porozumienie, które się rysowało przez lata między Berlinem i Moskwą, które przecież do dzisiaj w podstawach swoich nie zostało zerwane, było arcy dla nas niekorzystne, a zdefiniowanie się po stronie Polski jako mostu łączącego Berlin i Moskwę to wręcz jakieś kuriozum niewyobrażalne, zważywszy na doświadczenie historyczne, które nam mówi. Porozumienie rosyjsko-niemieckie śmiertelnym zagrożeniem dla Polski i Europy Centralnej.
Tak na koniec naszej rozmowy jeszcze zastanawiam się nad tym, co można by było życzyć przyszłemu przewodniczącemu Rady Europy, bo na przykład pieniędzy to na pewno nie, bo będzie miał około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Będzie miał też 3 kamerdynerów, 4 kierowców, dodatek mieszkaniowy i jeszcze około 30 urzędników w gabinecie. Więc czegoż to można by było życzyć?
Przede wszystkim tego, ażeby zreflektował, skąd jest i dokąd idzie, to znaczy, że jest Polakiem i jeśli gdzieś w takich czy innych okolicznościach znalazł się w przestrzeni życia europejskiego, to powinien przede wszystkim o tym pamiętać, a nie o tym, żeby powiedzmy wpisać się tylko w kontekst polityki wielkich i obcych. Pamiętajmy, że mieliśmy w historii takie sytuacje. Na przykład było kiedyś państwo federacyjne Austro-Węgry, tak? Ono się zdefiniowało w drugiej połowie XIX wieku jako taki dwójczłonowy układ władzy, czyli Węgry, Austria i Węgry, Austro-Węgry. I tam w tym kraju mieliśmy nawet polskich polityków, którzy premierami byli, byli ministrami w rządzie austriackim, ale w wielu wypadkach nic, wiele z tego nie wynikało dla Galicji, czyli dla Polaków. I żeby takiej sytuacji nie było, bo to by było no po prostu zupełnie zaprzeczenie tego, do czego polityk polski jest powołany.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz i serdecznie pana profesora pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Państwu przypomnę, że naszym gościem na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia był pan profesor Mieczysław Ryba, KUL i WSK SIM w Toruniu, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.